Drodzy braterstwo, pokój wam. Ja również pragnę na początku przekazać pozdrowienia od pozostałych sióstr i braci ze zboru Pana w Częstochowie, skąd pochodzę, jak również specjalne od moich rodziców. Drodzy braterstwo, korzystamy z tej możliwości, aby się posilić duchowo, a mamy źródło w Piśmie Świętym. Zresztą samo Pismo mówi tak, przy powieściach salomonowych czytamy, że wszelka mowa Boża jest czysta, a więc korzystamy z tej czystości słowa. W psalmie 12 z kolei mamy napisane, że słowa Pańskie są słowa czyste jak srebro, wypławiane w piecu glinanym, siedemkroć przelewane. A więc proces oczyszczania srebra, który te siedem oznacza doskonałość, jest to słowo, do którego śmiało możemy zajrzeć, z którego możemy korzystać. I zajrzymy właśnie w tej chwili do tego słowa, tak jak w poprzednich wykładach bracia również korzystali z tego słowa, które jest czyste, które jest pomocne dla nas. Ale zanim sięgniemy i zaczerpniemy tego słowa, krótka historia. Grupa wędrowców wędruje z Judei do Galilei. Zatrzymują się w międzyczasie, dzień gorący, około 6 godziny według żydowskiego sposobu liczenia, więc nasze południe. Być może dzień tak skwarny jak dzisiejszy, a może jeszcze wyższa temperatura. Część z nich udaje się na zakupy, jakbyśmy powiedzieli. I zostawiają swojego współtowarzysza podróży, bo był zmęczony, znużony. I w taki dzień, gdzie można w południe szukać ochłody? Przy studni. I ten wędrowiec spotyka kobietę, która zaczerpuje wody i mówi do niej: daj mi się napić. Wiecie, braterstwo, jaka to historia. Ale nie chcę rozszerzać tej sprawy, wrócimy jeszcze do tej historii w naszych rozważaniach. A dlatego, że Pan Jezus mówił o wodzie, drodzy braterstwo, wodzie, którą w taki dzień jak dzisiaj i wówczas Pan poprosił o wodę ze studni. W Piśmie Świętym ta woda ożywcza jest nam potrzebna. I myślę, żebyśmy zastanowili się nad takim tematem, który nazwałem wody żywota. Aby można wgłębić się w ten temat, chciałbym, abyśmy przyjęli sobie za werset, czy większość wersetów pod rozwagę, jakie mamy zapisane w Psalmie 46. Oczytajmy sobie ten psalm. Nie jest to długi, drodzy braterstwo. Myślę, że wspólnie, gdy sobie braterstwo te spojrzycie do Pisma Świętego, będziemy wspólnie rozważać. Psalm zaczyna się słowami: Bóg jest ucieczką i siłą naszą, ratunkiem we wszystkim ucisku najpewniejszym. Przecież się bać nie będziemy, choćby się poruszyła ziemia, choćby się przeniosły w góry w pośrodku morza. Choćby zaszumiały, a wzburzyły się wody Jego i zatrzęsły się góry od nawałności Jego sela. Zatrzymajmy się na chwilę, gdyż to, co mamy napisane tutaj, powinniśmy wziąć pod rozwagę, zwłaszcza, że mamy ten znak muzyczny, który nazywamy do sela, gdzie jest to oznacza przerwę, ale też miejsce, gdzie warto się zastanowić, zatrzymać, przemyśleć, o czym czytaliśmy. Psalm proroczo opisuje czasy ucisku przy końcu wieku Ewangelii. Ale ten psalm, gdy przeczytamy go, to jest też również wsparciem dla ludu Bożego. Opisuje postępowanie Pana Boga wobec wiernych Jego słowu, którzy przechodzą utrapienia teraźniejszego wieku złego, jak pisze apostoł Paweł w liście do Galatów. Bóg jest ucieczką i siłą naszą. Przy powieściach salomonowych czytamy w 18 rozdziale, w wersecie 10, że imię Pańskie jest mocną wieżą. Sprawiedliwy się do niej uciecze, a wywyższony będzie. inaczej jest w górze. Wieża to obraz miejsca, może nam symbolizować miejsce, gdzie ludzie Pana przychodzą do swojego Stwórcy. Wieża zapewnia bezpieczeństwo. Kto szuka ucieczki w Bogu, otrzymuje dodatkowe obietnice. Tak jak psalmista w psalmie 91 zapisał takie słowa oto, od wersetu 9. Ponieważeś Ty, Pana, który jest nadzieją moją i najwyższego za przybytek swój położył, nie spotka Cię nic złego, ani jaka plaga przybliży się do namiotu Twego. Albowiem aniołom swym przykazał o Tobie, aby Cię strzegli na wszystkich drogach swoich. Na rękach nosić Cię będą, byś snać nie obraził o kamień nogi swojej. Jak wiemy, ostatnie słowa fragmentu tego psalmu odnoszą się do kuszenia naszego Pana na puszczy. Ewangelista Mateusz zapisał to w 4 rozdziale. Powołuje się na to nasz Pan też, widzimy. Ale wierzymy także, że te słowa mają zastosowanie do Jego naśladowców. Aniołowie sprawują tą ochronę nad tymi, którzy należą do Pana. Przecież pamiętamy historię apostoła Piotra, który będąc w więzieniu, w takich niekorzystnych dla siebie warunkach, z niemożliwością ucieczki, zostaje wyprowadzony przez anioła z pilnie strzeżonego więzienia. Przypominają nam się te słowa apostoła Pawła, przepraszam, psalmisty, że zatacza obóz anioł pański około tych, którzy się boją i wyrywa ich. Ojciec Niebieski jest pomocą dla nas w niedoli. On jest zawsze obecny, gdyż On nie drzemie ani nie śpi. Nie śpi ten, który strzeże Izraela. A więc zawsze Jego oczy patrzą na nas. I nie możemy powiedzieć, czyżby Pan Bóg zapomniał o nas, nie widzi nas. Ale wystarczy jedynie zawołać do Niego o pomoc. A zwracamy się do naszego Ojca w modlitwie. Pamiętacie, braterstwo, tekst dzisiejszej manny. Był odczytywany. Przypomnijmy tylko jedno zdanie. Niemożliwym jest, ażeby chrześcijanin mógł postępować właściwie po wąskiej drodze, budować charakter i wiarę, które mają reprezentować srebro, złoto i drogie kamienie bez modlitwy. I to regularne. A więc my przez modlitwę możemy kierować swoje troski do Ojca Niebieskiego. Od chwili, gdy wstąpiliśmy na wąską drogę, drogę poświęcenia, gdy postępujemy po tej drodze, to Słowo Boże mówi nam, że jest to droga wyrzeczeń, cierpień, nieraz ucisku. Pamiętajmy, że pomoc naszego Ojca Niebieskiego jest blisko. Ale prawdą jest z drugiej strony, co Pismo mówi, że przez wiele ucisków musimy wejść do Królestwa Bożego. Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, werset 22. A więc bądźmy, drodzy braterstwo, świadomi, że przez wiele ucisków musimy wejść do tego Królestwa. O tym apostołowie utwierdzali uczniów. Napominali. Napominali ich, aby trwali w wierze. Ale uciski. Uciski to ciasna i wąska brama. Ewangelista Mateusz w swojej Ewangelii w 7 rozdziale, w wersecie 14 napisał: a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, a mało ich jest, którzy ją znajdują. Wąska brama. Trudno się przecisnąć, a jeszcze trudniej ją znaleźć. Pan Jezus mówił: bierzcie krzyż swój i idźcie za mną. Z kolei nasz Pan mówił, w Ewangelii, Ewangelista Łukasz zapisał w 21 rozdziale, w wersecie 16. A będziecie też wydani od rodziców i od braci, i od krewnych, i od przyjaciół, i zabiją niektóre z was, i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Apostoł Paweł potwierdza te słowa, mówiąc w liście do Tymoteusza, w 2 liście, 3 rozdziale, w wersecie 12. Ale wszyscy, którzy pobożnie żyć będą w Chrystusie, Jezusie, prześladowani będą. A więc gdy spotykamy na swojej drodze doświadczenia, to przypomnijmy sobie, jak Bóg w naszej dotychczasowej wędrówce po tej wąskiej drodze pomagał nam. Ale doświadczenia są nam pomocne do budowania. Tak jak apostoł Paweł w liście do Koryntian, 3 rozdział, mówi o tej budowli, którą mamy wznosić na tym fundamencie. Tutaj bracia wspominali, że sam fundament nie wystarczy. Musimy budować. I to są właśnie te doświadczenia, to umacnianie wiary, które nam jest pomocne. Ale cóż rzeczemy na to? Apostoł Paweł mówi, jeśli Bóg za nami, to któż przeciwko nam? Drodzy braterstwo, to są słowa pociechy. Ale zachodzi pytanie, czy zawsze ufamy Bogu i czy chcemy widzieć ratunek od Pana? Najlepszym przykładem niech będzie też i historia. Pewne wydarzenie z życia króla judzkiego. Lubię, gdy opowieści zaczynają się opisujące ludzi takimi słowami. I czynił Aza, co było dobrego i przyjemnego w oczach Pana Boga swego. Lubię, jak zaczyna się ta opowieść, dlatego że mam już świadomość tego, że następne słowa będą przyjemne, opisujące to, co wydarzyło się w życiu tego człowieka, skoro był nazwany przyjemnym w oczach Pana. I czynił Aza, co było dobrego i przyjemnego w oczach Pana Boga swego. Gdyż było pewne wydarzenie w historii tego króla. 2 Księga Kronik, 14 rozdział, werset 9. Wtedy wyciągnął przeciw nim Zara, Etiopczyk, mając wojsk 10 × 100 000, a wozów 300, i przyciągnął aż do Merasy. Wyciągnął też i Aza przeciw niemu i szykowali wojska w dolinie Sefata. Wtedy zawołał Aza do Pana Boga swego. O Panie, Ty nie potrzebujesz wielu, abyś ratował tego, który nie ma potęgi. Ratujże nas, o Panie Boże nasz, gdyż na Tobie spolegamy, a imię Twoje idziemy przeciwko temu mnóstwu. Tyś Pan Bóg nasz, niech nie ma góry nad Tobą człowiek śmiertelny. Takie słowa kieruje król do Pana Boga. O pomoc! Ty nie potrzebujesz wielu, żeby zwyciężyć. A tak poraził Pan Etiopczyków przed Azą i przed Judą, tak iż uciekli Etiopczycy. Pan wysłuchał głosu tego króla. Ale minęło kilka lat i w 16 rozdziale tej samej Księgi Kronik czytamy. W roku 36 królowania Azy wyciągnął Baza, król izraelski, przeciwko Judzie i zbudował ramy, aby nie dopuścił wychodzić i wchodzić nikomu do Azy, króla judzkiego. Król zostaje otoczony, inaczej potyczki się jakieś tam tworzą przeciwko królowi Azie. I co się dzieje? Wtedy wziąwszy Aza srebro i złoto ze skarbów domu pańskiego i domu królewskiego, posłał je do Benadada, króla syryjskiego, który mieszkał w Damaszku, mówiąc, przymierze jest między mną i między tobą, między ojcem moim i między ojcem twoim. Otoś posyłam srebro i złoto. Idźże, a wzrusz przymierze twoje z Bazą, królem izraelskim, aby odciągnął ode mnie. I usłuchał król izraelski, ten syryjski, przyszedł z pomocą królowi Azie. A onego z czasu przyszedł Hanaj, widzący do Azy, króla judzkiego, i mówił, iżeś spolegał na królu syryjskim, a nie spolegałeś na Panu Bogu Twoim, dlatego uszło wojsko króla syryjskiego z ręki Twojej. A zaś Etiopczycy nie mieli wojsk bardzo wielkich z wozami jezdnymi w mnóstwie wielkim, a wżdy, gdy spolegał na Panu, podał je w rękę Twoją, albowiem oczy pańskie przepatrują wszystką ziemię, aby dokazywał mocy swojej przy tych, którzy przy nim stoją srebrem doskonałym. Głupiość to uczynił. Przecież od tego czasu powstaną przeciwko Tobie wojny. Wyrok nastąpił Pana, ogłoszony ustami widzącego Hananiego. Tam, gdy Etiopczycy wyciągnęli, wołał do Pana. Tutaj wydawała mu się sprawa mniejsza. Po co do Pana Boga wołać? Lepiej zwrócić się do króla syryjskiego. Jakie to zwycięstwo wnioski? My czasami mówimy takie słowa z psalmu 20, że jedni w wozach, drudzy w koniach ufają, ale my na imię Pana Boga naszego wspominamy. Oni polegli, a upadli, a myśmy powstali i ostoimy się. Ale czy tak zawsze jest? Czy w dużych sprawach się kierujemy do Pana Boga? A co z małymi? Mówimy, że w tych słowach to wozy to są organizacje, konie, doktryny, nauki fałszywe. Ale w naszym życiu codziennym, czy nie kierujemy się czasami swoim interesem? My damy radę, po co nam Pan Bóg? Może mamy na tyle pieniędzy na przykład, czy funduszów, żeby wszystko załatwić samemu, a potrzebna jest modlitwa. Król Aza nie prosił Pana Boga, żeby mu pomógł rozwiązać ten konflikt. Chciał wziąć w swoje ręce. Proszę Pawła, mogę zdjąć marynarkę? Bo tak, płynę po prostu. Tak. Nie daję. To zobaczenie, dlatego ten przykład z historii królów. Czasami wydaje nam się, że to jest historia. Ale to też uczy nas czegoś, prawda? Że w tych małych sprawach powinniśmy się również kierować i prosić Pana Boga o pomoc. Pan Bóg nie śpi, ani nie drzemie. O każdej porze dnia i nocy możemy się do Niego zwrócić. Tak jak czytamy w tym psalmie 46 do zbawiciela. Początek, tak? Czytaliśmy, że Bóg jest ucieczką i siłą naszą. Pamiętajmy, On o nas pamięta. Jeżeli tylko my będziemy też pamiętać o Bogu. Przecież się bać nie będziemy, choćby się poruszyła ziemia, choćby się przeniosły góry pośród morza. Choćby zaszumiały, a zburzyły się wody. Psalmista mówi nie o tej literalnej ziemi, gdyż, jak wiemy, ziemia na wieki stoi. Ona nie będzie poruszona. Ale ziemia to jest symbol porządku społecznego na ziemi. Obecnie, jak wiemy, księciem tego świata jest szatan. Ten społeczny porządek apostoł Paweł określa słowami, tak jak tutaj były już cytowane z listu Piotra II, lecz te niebiosa, które są teraz i ziemia, tymże słowem odłożone są. Psalmista mówi o morzu, zburzonym morzu, które wzbudza w nas strach, przestrach. Mocno zburzone morze to jest niebezpieczeństwo. Ale gdy mówimy językiem biblijnym, to wzburzone morze powoduje, tutaj opisane, wzburzone morze powoduje upadek tych gór. Ale zajrzyjmy, drodzy braterstwo, na przykład do księgi proroka Izajasza. 17 rozdział, werset 12. I prorok tłumaczy, co to jest morze. Biada zgrai ludu wielkiego, którzy huczą jak szum morski, i zgiełkowi narodu, którzy szumią jak szum wód gwałtownych. Narodom, które szumią jako szum wól wielkich, bo je Pan sfuka i uciekną daleko, i gonione będą od wiatru jako plewy po wierzchu gór, a jako wichrzeć od wiatru. Góry. Zawsze mówimy, że oznaczają w Biblii królestwa i rządy tego świata. Werset 7 tego psalmu. Gdy się wzburzyły narody, a zatrząsły się królestwa, Pan wydał głos swój i rozpłynęła się ziemia. Ale dlaczego wzburzyły się narody? Dlaczego zachwiały się królestwa? W poprzedniej godzinie brat wspominał też w swoim wykładzie, jaka jest przyczyna. Dlaczego jest ten czas przygotowania? Ja wspominał również, ja też powtórzę. Prorok Daniel w 12 rozdziale mówił o o rozmnożeniu się umiejętności, o rozmnożeniu się wynalazków. Dzięki tym wynalazkom ludzkość napełniła się nadzieją na lepsze życie. Miało się poprawić ludziom w pracy, w uprawach, w powiększaniu plonów swoich. Ale i tak się stało. Nastąpił rozwój, mówimy, cywilizacji. Ale nie ma nic za darmo, jak mówimy. Stopniowo z powodu samoludztwa człowieka wiele wynalazków, zdobyczy, techniki zastosowano w sposób niewłaściwy. Na przykład wynalezienie i zastosowanie dynamitu. Myśl wynalazcy nie dążyła do tego, aby dynamit dzisiaj nam się kojarzył z wojną czy z podkładaniem ładunków wybuchowych. Miał pomagać górnikom w pracy. Nastąpił rozwój komunikacji, informatyki, środków masowego przekazu. To spowodowało, że powiększyła się świadomość społeczności ludzkiej o życiu w innych krajach, w innych kontynentach. Psalm 46, ten zapis, mówi, przyrównuje niezadowolenie, bunt mieszkańców do szumiących wód, do oceanu, do morza. Pan Jezus również przepowiedział te wydarzenia. Nie tylko psalmista. Ewangelista Łukasz w 21 rozdziale swojej Ewangelii, a w wersecie 25 mówi tak. Wtedy będą znaki na słońcu i na księżycu, i na gwiazdach, i na ziemi. Uciśnienie narodów z rozpaczą, gdy zaszumi morze i wały, tak, iż ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat. Albowiem mocy niebieskie poruszą się. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i chwałą wielką. Mówi tu o znakach końca tego wieku, obecnego porządku świata oraz drugą obecność Chrystusa, czyli tą duchową. Słowo tu użyte, że na ziemi uciśnione narody z rozpaczą oznacza bezradność, trudność, kłopoty. Inaczej można powiedzieć, nie ma żadnego rozwiązania. Ludzie nie mają pomysłu, nie widzą drogi. Czy żyjemy w tym czasie opisanym przez naszego Pana? Jakie są troski dzisiejszego współczesnego człowieka? Tytuły gazet w środkach masowego przekazu to tylko słowa recesja, spadek gospodarki, utrata miejsc pracy, wzrost bezrobocia, wysoka inflacja, zanieczyszczenie środowiska, wyczerpywanie się surowców energetycznych, wzrost ludności, co z wyżywieniem, tajemnicze choroby ludzi, tajemnicze choroby zwierząt, brak stabilizacji politycznej w niektórych regionach, obawy przed wybuchem konfliktów globalnych. Ale nasz Pan mówi, że ludzie będą właśnie drętwieć na temat, słysząc te tematy. Ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na ten świat. Werset 26 tej samej Ewangelii. Widzimy, że do serc ludzkich wkrada się obawa, wkrada się trwoga wśród przeciętnych ludzi, ale także wśród rządzących. Jak mamy się zachować, drodzy braterstwo, w takich sytuacjach? Jakimiż wy macie być? Pyta apostoł Piotr. Jeszcze raz przypomnę tu cytowane słowa naszego Pana. W wersecie 28 Ewangelista Łukasz zapisał, a gdy się to pocznie dziać, spoglądajcież, a podnoście głowy wasze, przeto i się przybliża odkupienie wasze. Nie uciekniemy od wieści o problemach tego świata, ale czy powinniśmy być przestraszeni, zniechęceni albo czujący bezradność, tak jak rządzący, tak jak ci, którzy słyszą te wieści? Czytaliśmy, że w Słowie Bożym, że ucisk ma przyjść na świat, ale i też wiemy dlaczego. Ma być zmiecione to wszystko, ten stary system ma być zmieniony. Nie nadaje się. Nie nadaje się do Królestwa Bożego. I to powinno, drodzy braterstwo, wzmocnić naszą wiarę, Mamy pilnie słuchać głosu Bożego, zaglądać w Pismo Święte, w to czyste Słowo i tym bardziej zwiększać nasze zainteresowanie Słowem Bożym. Co zatem podpowiada nam Pismo Święte? Co podpowiada nasz Pan czy apostołowie? Może w kontekście tych słów, które tutaj widzimy, aby nie miłować słowem, a czynem. Ale chciałbym tutaj posłużyć się radą apostoła Pawła też, ale zapisaną w liście do Hebrajczyków. 10 rozdział, werset 24. I przypatrujmy się jedni drugim ku pobudzaniu się do miłości i dobrych uczynków. Ktoś pyta, no ale dlaczego? Apostoł pisze dalej. Nie opuszczając społecznego zgromadzenia naszego, jako niektórzy obyczaj mają, ale napominając jedni drugich, a to tym więcej, czym się widzicie, iż on się dzień przybliża. W słowach apostoła Pawła zawarta jest taka myśl. Myśl o pobudzaniu jednych drugich do wzrostu chrześcijańskiego. Do pobudzania się do miłości, do dobrych uczynków. Ale po to, żeby się pobudzać jedni drugich do miłości, do tych dobrych uczynków, musimy się zgromadzać razem. Gdy jesteśmy osobno, to jak możemy zachęcić kogoś? Nie widząc go, apostoł mówi, żeby nie opuszczać zgromadzeń. Wszyscy potrzebujemy pomocy, zachęty, której dostarcza społeczność z braćmi tej samej kosztownej wiary. Zwłaszcza, że on dzień się przybliża. A więc mamy się wzmacniać dalej. Apostoł przedstawił równowagę między pobudzaniem się do miłości a dobrymi uczynkami. Prawdziwa miłość chrześcijańska nie może istnieć w życiu chrześcijanina bez manifestowania jej przez dobre uczynki. Nie tylko słowem, nie tylko językiem. Uczynki nie mogą być nazwane przez Pana Boga dobrymi, jeżeli nie mają podłoża, jeżeli nie są wywołane prawdziwą chrześcijańską miłością. Ale co na to Pismo Święte? Czy mamy dowód? No na przykład apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, zaraz na początku, pierwszego rozdziału, w wersecie 3 czytamy tak. Bez przestanku przypominając skuteczną oną wiarę waszą i oną pracowitą miłość. Nowe tłumaczenie podaje trud miłości. I oną cierpliwą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. Miłość pracowitą albo trud to uczynki właśnie wynikające z miłości. Temat o miłości jest ważnym tematem, ale zarazem trudnym, które Słowo Boże zawiera w sobie, można powiedzieć, do pierwszych kart. Jak przewracamy, to znajdujemy słowa mówiące o miłości. Od pierwszej księgi aż do ostatniej. Zatem powinna również być zachowana pewna równowaga pomiędzy miłością a innymi tematami zawartymi czy w Piśmie Świętym, ale też i naszymi uczynkami, których Bóg również wymaga jako uczynków wiary. Znamy wszyscy słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian, a werset 13. Ten pierwszy piękny poemat o miłości, który apostoł Paweł tam opisuje, miłość prawdziwą, chrześcijańską, czystą i zależności między miłością a dobrymi uczynkami. Cóż z tego, pamiętacie, jak apostoł pisze, cóż z tego, gdybym mówił językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miał. Mówi o darze prorokowania apostołu, o różnych umiejętnościach. One są ważne dla życia. Żeby zrozumieć proroctwa, wiarę, mogącą przenosić góry. Czym zatem jest dobry uczynek? Ktoś zapyta. A może na przykład dobry uczynek jest tym, co apostoł Paweł opisał w liście do Filemona. Apostoł Paweł do Filemona pisze tak, w wersecie 12. Mówi o Onezymie, prawda? Przetoż go jako wnętrzności moje przyjmij, którego ja chciał przy sobie zatrzymać, aby mi posługiwał zamiast ciebie. Ale bez woli twojej nie chciałem nic uczynić, aby dobry twój uczynek nie był jako z przymuszenia, ale z dobrej woli. Apostoł pisze, aby Onezym został przyjęty, a to będzie dobrym uczynkiem, że przyjmie go jako brata. Na innym miejscu apostoł Paweł w liście na przykład do Kolosan w pierwszym rozdziale, a w wersecie 10 czytamy tak. Abyście chodzili przystojnie przed Panem ku wszelkiemu Jego upodobaniu w każdym uczynku dobrym, owoc przynosząc i rosnąc w znajomości Bożej. List do Efezjan. Drugi rozdział, werset 10. Albowiem czynem Jego jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w Nim chodzili. To jest obywatelstwo tych myśli apostoła jest więcej o tych dobrych uczynkach, które zachęca nam i mówi, że jesteśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków. A więc miłość i dobre uczynki. Apostoł pokazuje, że uczynki, aby były dobre, muszą wypływać z miłości. Wiedza i wiara bez miłości są bezowocnymi dla człowieka, który chce być miły w oczach swojego Stwórcy. Jeszcze jakiś jeden fragment na ten temat. Na przykład list apostoła Pawła do Tytusa. Drugi rozdział, werset 14. Mówi o naszym Panu, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupił od wszelkiej nieprawości i oczyścił sobie samemu lud własny, gorliwie naśladujący dobrych uczynków. A więc stawia to apostoł Paweł za pewnik, że lud, który czyni dobre uczynki. A więc, drodzy bracia, nie pozostaje nam nic, jak czynić te dobre uczynki. Zatem, dziateczki moje, apostoł Jan mówi, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. I też dobrymi uczynkami. Ale co jeszcze w tych trudnych czasach, czasach, gdy burzy się to morze, abyśmy nie byli zniechęceni, co możemy zrobić? Co jeszcze znajdujemy cennego, jakie rady, aby znieść te trudne czasy końca wieku? Drodzy bracia, spójrzmy na siebie, ale oczami ducha, nie literalnie. Jak jesteśmy duchowo ubrani? Czy mamy na sobie zbroję Bożą? Nie każdy sobie spojrzy na siebie, nie dla drugiego, na siebie. Może brakuje któregoś z elementów. Może nie jesteśmy kompletnie przygotowani do tego, aby walczyć. Aby walczyć w tych czasach trudnych i ostatecznych. Jeżeli nie wiemy, czego nam brakuje, sprawdźmy spis. Gdzie go znajdziemy? W liście do Efezjan apostoła Pawła, który wymienia wszystkie elementy zbroi. Czy mamy miecz? Czy mamy pas? Czy mamy przyłbicę? A co z naszą tarczą? Jeżeli to wszystko pozbieramy, jesteśmy kompletnie przygotowani. A jakie jest nasze chrześcijańskie usposobienie? Czy jesteśmy smutni? Czy jesteśmy zniechęceni? Nie możemy. Bo apostoł Paweł w liście do Filipian mówi: radujcie się zawsze w Panu. Przecież tutaj przyjeżdżając, drodzy braterstwo, jesteśmy radośni, że spotykamy jedni drugich, że będziemy mogli słuchać Słowa Bożego, wzmacniać się nawzajem, dodawać sobie tej miłości, ale też czynić uczynki. Pomimo prób i dolegliwości cielesnych, nie zniechęcajmy się, drodzy bracia. Są one dla nas potrzebne. Przecież to apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków mówi wprost. Znane braterstwu słowa 12 rozdziału. 5 werset. Czyście zapamiętali napomnienia, które wam jako synom mówi? Synu mój, nie lekceważ sobie poważnej karania. Kaźni pańskiej, a nie trać serca, gdy od niego bywasz karany. Albowiem kogo Pan miłuje, tego karze, a smaga każdego, którego za syna przyjmuje. Apostoł Paweł dalej ciągnie tą myśl, mówiąc, udowadniając, że to, co wydaje nam się trudne, to, co wydaje nam się niemiłe, Pan nas próbuje. Czy jak się kształtuje nasz charakter? Jak odpowiemy na te dolegliwości, które mamy? Czy to jest nasza ofiara dla Pana? Czy my chcemy postępować tą wąską drogą, trudną, wchodzić przez ciasną bramę? Czy rzucimy to wszystko i wolimy przejść na tą drogę, gdzie jest łatwo i przyjemnie? Bo przechodząc przez różne próby, doświadczenia w naszym życiu, które mogą być karaniem też, wydawać się, że to jest karanie nasze, to co robimy? Udowadniamy, drodzy braterstwo, naszą miłość do Ojca Niebieskiego, wiarę w Jego słowa, w Jego plan zbawienia. Wróćmy do naszego psalmu. Zatrzymaliśmy się na chwilę, bo mieliśmy to podpowiedź ze słowem Sela, gdzie powinniśmy się tam zastanowić. Przez chwilkę wniknęliśmy z innej perspektywy na słowa psalmisty, ale wróćmy na chwilę do dalszego opisu. Zatrzymaliśmy się na wersecie 4. Strumienie rzeki Jego rozweselają miasto Boże, najświętsze z przybytków Najwyższego. Bóg jest w pośrodku Jego. Nie będzie poruszone. Poratuje Go Bóg zaraz z poranku. Drodzy braterstwo, zauważamy zmianę opisu. Tam gwałtowność wydarzeń, szumiące morze, przesuwające się góry. Tutaj zamiast opisu dalszego niepokoju, strachu, spotykamy słowa spokojne. Tak jakbyśmy weszli do innego otoczenia, gdzie panuje cisza od zgiełku, gdzie jest poczucie bezpieczeństwa. Strumienie rzeki Jego rozweselają miasto Boże. Najświętsze z przybytków Najwyższego. Wspomniane tutaj jest o strumieniach rzeki, o mieście Bożym oraz przybytkach. My też znajdujemy się tutaj nad rzeką. Zapewne w ten gorący dzień czy wieczór niektórzy z braterstwa pójdą nad rzekę, żeby się ochłodzić, ale też wśród wielu zapewne tutaj z braterstwa powstaje myśl, tutaj w tej rzece przyjmowałem chrzest. Tu zaczęła się moja droga. Ktoś pomyśli, to było niedawno. A ktoś inny może stanąć, mówi, może powiem, może to jest rzeka czy miejsce po to, żebym zaczął swoją drogę. Każdy ma wspomnienia związane zapewne z tym momentem, gdy wstępował do wody, czy to była rzeka, czy basen, gdy oddawał swoje życie naszemu Panu. Tutaj jest wspomniane, że woda to były strumienie rzeki. Woda w Piśmie Świętym reprezentuje boskie prawdy. Woda odgrywa najważniejszą rolę w utrzymaniu życia zaraz po tlenie, który daje nam możliwość oddychania. Bez tego nie moglibyśmy żyć. Na pustyni oaza jest miejscem dającym życie. Wokół źródeł rozwija się życie, można mieszkać, żyć, gdziekolwiek pojawi się woda. Mówiąc językiem biblijnym, też na pustyni nie ma wody, ale na pustyni obecnego złego świata, prawdy Słowa Bożego, trudno znaleźć. te słowa prawdy Bożej, przepraszam, słowa prawdy Bożej przywodzą do życia wiecznego. I tą myśl miał nasz Pan, ten wędrowiec na początku, o którymśmy mówili, którego zostawiliśmy tam przy studni z tą niewiastą samarytańską. Bo nasz Pan, który miał sposobność z nią rozmawiania, to mówił: gdybyś widziała ten dar Boży, kto jest ten, coś mówi, daj mi pić, to byś go prosiła, a dałby ci wodę żywą. Pan Jezus przyprowadził nas do Pana Boga, do źródła prawdy i życia, do źródła wód żyjących. Prorok Jeremiasz w 2 rozdziale, w wersecie 13 mówi tak: bo dwojaką złość popełnił lud mój, mnie opuścił, źródło wód żyjących, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Lud odszedł Izraela od Pana, popełnił błąd, złość. Pan siebie nazywa, Pan Bóg, źródłem wód żyjących, ale oni woleli, tak jak Pan Bóg mówi, wykopać sobie cysterny, które w ogóle nie zatrzymywały wody. To jest tak jak w historii z naszym królem Azą, który wolał króla syryjskiego do tego, żeby mu pomógł, a nie Pana Boga. Psalmista w psalmie 36, na wersecie 10 zapisał: albowiem u Ciebie jest źródło żywota, a w światłości Twojej oglądamy światłość. Ojciec nas niebieski, Bóg, jest wszechmocnym, który sprawia, że życie toczy się na ziemi, że życie trwa. Często w naszych zborach, jak zbliża się koniec roku, gdy chcemy zamknąć swoje taki okres roku, nasze rozrachunki z Panem Bogiem, możemy powiedzieć w cudzysłowie, to czasami cytujemy Psalm 65 i w wersecie 10. Tak piękne tam są słowa mówiące o naszym Stwórcy. Nawiedzasz ziemię i odwilżasz ją. Obficie ją ubogacasz strumieniem Bożym. Napełnionymi wodami gotujesz zboże ich, gdy ich tak przyprawiasz. Psalmista mówi o trzech elementach, mówiliśmy. Rzece, mieście oraz przybytku. Rzeki, strumienie, to są prawdy boskiego planu, skoncentrowane w Jezusie Chrystusie. To są prawdy, które, doktryny, nauki, które płyną strumieniami, tworząc rzekę, której możemy pić, z której możemy czerpać tą czystą wodę, tą czystą naukę od naszego Pana. Prorok Izajasz w 33 rozdziale mamy zapisane takie słowa proroka w wersecie 16, w kontekście słów mówiących o opiece Pana. Może od 15. Ten, który chodzi w sprawiedliwości, a mówi, co jest prawego, który się zyskiem niesprawiedliwym brzydzi, który otrząsa ręce swo, aby darów nie brał, który zatula uszy swoje, aby nie słuchał o rozlaniu krwi i zamruża oczy swoje, by nie patrzał na złe. Ten na wysokościach mieszkać będzie, zamki na skałach będą ucieczką jego, chleb jego dany mu będzie, wody jego nie ustaną. Chleb i woda nie ustaną. Chleb, który reprezentuje, i woda, podstawę pożywienia, jakim możemy się karmić ze Słowa Bożego, czerpać, nabierać siły. Zamek to jest miejsce, gdzie czujemy się bezpiecznie, a szczególnie zamki wybudowane na wzniesieniach. Bóg jest ucieczką i siłą naszą. Dwudziesty pierwszy werset proroka Izajasza. Przeto, iż nam na tym miejscu Pan wielmożny jest rzekami strumieni szerokich, po których nie pójdą z wiosłami, ani okręt wielki po nich przechodzić będzie. Pan jest rzekami strumieni szerokich. Możemy się posiłkować tym, co zastawia nam Pan. Stół obfitości, pokarm. Jeżeli rzeka może przedstawiać również i boski plan, to strumienie będą reprezentować różne doktryny, nauki. Możemy korzystać z tej rzeki, która daje nam duchowe orzeźwienie poprzez poznawanie boskich zamiarów, odczytywanie proroctw, tego, co stało się, ale tego, co ma się stać, jaki jest plan Boga wobec ludzkości, wobec tych, którzy są wierni Jego Słowu. I zatem, mając to wszystko skoncentrowane, możemy ocenić wspaniały charakter naszego Ojca Niebieskiego, Jego sprawiedliwość, mądrość, miłość i moc. Te doktryny i prawdy, jakie możemy poznawać, jakie możemy przyswajać, jakie możemy widzieć, opisał apostoł Piotr w drugim swoim liście, w pierwszym rozdziale, werset trzeci. Jak nam Jego boska moc wszystko, co do żywota i do pobożności należy, darowała przez poznanie Tego, który nas powołał przez sławę i cnotę swoją. Przez to bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiego przyrodzenia, uszedłszy skażenia Tego, który jest na świecie w porządliwościach. W tych słowach apostoł Piotr zawiera streszczenie planu Bożego wobec tych, którzy Mu są wierni. Boska natura, nagroda, to jest koncentrowane i to jest podane nam. Wspomniane jest tutaj również o tym, że te strumienie uweselają Najświętsze z przybytków Najświętszego. To przedstawia pozaobrazowy przybytek. Osiągnęliśmy tą pozycję tego bycia w przybytku przez poświęcenie do czynienia woli Bożej. Gdy zastanawiamy się nad przybytkiem, tym, który Izrael dostał na puszczy, to widzimy, że w zborach mamy rysunek, czy możemy sięgnąć do literatury naszej, badamy, zastanawiamy się. Czy my wiemy, braterstwo, że gdzie przebywamy, gdzie jesteśmy? Gdy przebywamy w miejscu świętym, to korzystamy z wyposażenia tego miejsca świętego. Zostajemy oświeceni światłem złotego świecznika. Korzystamy z chlebów pokładnych. Przez prawdę. Możemy się modlić do Ojca Niebieskiego. Nasze modlitwy są przyjmowane przez dym kadzenia, który przechodzi do miejsca Najświętszego przed oblicze Boże. Obecnie świat jest pozbawiony tej symbolicznej wody. Nie wszyscy z niej korzystają. W psalmie 107 mówi psalmista taka, werset 33. Obraca rzeki w pustynię, a potoki wód w susze. Ziemię urodzajną obraca w niepłodną dla złości tych, którzy w niej mieszkają. Nie chcą słuchać Pana Boga. Dalej mówi, pustynię obraca w jeziora, a ziemię suchą w strumienie wód. Pan to może uczynić. I osadza w nich głodnych, aby zakładali miasta ku mieszkaniu. Zawarte słowa mówiące o czasie podniesienia ludzkości z grzechu do doskonałości. Czas odnowienia. Czas, który trwa, ten czas przygotowania do tego, aby ci, którzy będą chcieli słuchać Pana Boga, będą mogli mieszkać w tych miastach. I podobne w znaczeniu słowa znajdujemy również u proroka Izajasza w 43 rozdziale, w wersecie 19. Oto ja czynię rzecz nową, a zaraz się zjawi. I zali tego nie poznacie, nadto sposobię na puszczy drogę, a na pustyni rzeki. Chwalić mnie będzie zwierz polny, smoki i sowy, żem wywiódł na puszczy wody, a rzeki na pustyni, abym dał napój ludowi memu, wybranemu ludowi memu. Drodzy braterstwo, cytowaliśmy tutaj ze Starego Testamentu. Ale jako badacze Pisma Świętego, ci, którzy badają, znamy Pismo Święte, to nie tylko to miejsce mówi nam o wodzie. Gdy przejdziemy czytając całą Biblię, dochodzimy do ostatniej księgi, jaką jest Księga Objawienia. To jest księga, jak wiemy, symboliczna. Wiele współczesnych ludzi też cytuje z Objawienia, ale jak postrzegają Objawienie? Zazwyczaj jako coś niezrozumiałego, tajemniczego. Tam są zawarte myśli, które, czy skojarzenia, które są chętnie wykorzystywane jako słowa straszące ludzkość. W współczesnej sztuce, zwłaszcza filmowej, czy w powieściach, pojawiają się zwroty z Objawienia. Wszyscy pamiętają aniołów, którzy mają czaszę gniewu. Straszą się ludzie słowem Armagedon, czyli czymś, co jest zagładą. Czterech jeźdźców Apokalipsy, szósty rozdział Objawienia. To jest piękny opis dla literatury, aby po to, żeby się straszyć. Ale nikt nie dociera dalej do ostatnich fragmentów Objawienia. Przecież rozdział 21, 22 są piękne opisy czegoś nowego. Czegoś, co pochodzi od Pana Boga. Ludzie wolą się straszyć tymi zjawiskami opisanymi wcześniej, zamiast też również skupić swoje myśli na słowach z Objawienia 21. Przecież rozdział 22 zaczyna się takimi słowami. I ukazał mi rzekę czystą wody żywota, jasną jak kryształ, wychodzącą ze stolicy Bożej i Barankowej. Prawdy Boże, tutaj opisane dotyczą czasów przyszłych, czasu tysiąclecia, czasu naprawienia. Prawdy te Boże, jakie popłyną, dostarczą każdemu człowiekowi wystarczający zasób wiedzy od Bogu, Jego zasadach, o planie zbawienia i staną się dla ludzkości tym ożywczym nurtem życia, zasilającym jego wieczną egzystencję. Wróćmy do naszego Pana, który tam przy studni mówi Samarytance. Ale ta woda, którą ja mu dam, stanie się w nim studnią wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Pan Bóg ma tą wodę. Ale będzie też, że ci, którzy będą naśladowcami, osiągną tą nagrodę, będą źródłem wody wytryskującej. Ta woda będzie wychodzić ze stolicy Bożej i Barankowej. Mówiliśmy, że psalm tam zawiera słowa mówiące, że te strumienie rzeki rozweselają miasto Boże. Jakie miasto? Rozdział 21 Księgi Objawienia. A ja widziałem ono święte miasto Jeruzalem nowe, wstępujące z nieba od Boga zgotowano jako oblubienicę ubraną mężowi swemu. I słyszałem głos wielki z nieba mówiący, oto przybytek Boży z ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego. A sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich. Miasto w Biblii przedstawia rząd. Obecnie miasto jest rozweselane przez strumienie, które dają radość Kościołowi. Kościół jest zasilany tymi strumieniami rzeki, którzy teraz wybierają się w wieku Ewangelii. Księga Objawienia mówi o rządzie Chrystusa, świętym, doskonałym rządzie duchowym w wieku tysiąclecia. Pan nasz jako głowa, a zwierzchnik Pan Bóg. Apostoł Paweł mówi o tym mieście Górne Jeruzalem. W liście do Galatów mamy taki zapis. Nowe Jeruzalem przedstawia Kościół Ewangelii w jego chwale i władzę królewskiej, duchową, niewidzialną dla ludzi. Miasto jest symbolem królestwa lub władzy. I w ten sposób Królestwo Boże jest przedstawione figuralnie jako Nowe Jeruzalem. W początku stanowić ono będzie tylko klasą duchową oblubienicy. Rzeka żywota, która wypływa z tronu Boga, jest przeznaczona dla tych, którzy staną się mieszkańcami miasta. W Objawieniu w 22 rozdziale, werset 14. Błogosławieni, którzy czynią przykazania Jego, aby mieli prawo do drzewa żywota i aby weszli bramami do miasta. Prawo do drzewa żywota, przykazania. Oto jest przykazanie Jego, abyśmy miłowali jedni drugich. Apostoł Jan w 3 rozdziale, wersecie 23, słowa już były tutaj wypowiadane, przypomniałem tylko. To jest przykazanie Jego, abyśmy miłowali jedni drugich. Kto będzie miał prawo do korzystania z drzewa żywota, które będzie porastało obydwa brzegi tej rzeki, która wychodzi spod stolicy? Kościół w naturze boskiej, duchowej, nieśmiertelnej. Ci, którzy będą zaliczani również i do wielkiego grona w naturze duchowej, ale anielskiej na warunkach posłuszeństwa i lojalności. Oraz ludzkość w naturze ziemskiej. Życie wieczne na warunkach posłuszeństwa. Czysta rzeka jak kryształ, symbol prawdy, mądrości Bożej. Może nam to przedstawiać i potwierdza nam to również apostoł Jakub w liście swoim, w 3 rozdziale, w wersecie 17. Ale mądrość, która jest z góry, naprzód ci jest czysta, potem spokojna, mierna, powolna, pełna miłosierdzia i owoców dobrych, nieposądzająca i nieobłudna. Podobny zapis o wodzie wychodzącej spod, tak jak tutaj, spod stolicy, zawarł prorok Ezechiel. Jest tam wizja zawarta w proroctwie Ezechiela w 47 rozdziale. Potem mnie przywiódł ku drzwiom domu, a oto wody wychodziły spod progu domu na wschód słońca. Poprzednia strona domu była na wschód słońca, a wody one schodziły spadkiem po prawej stronie domu, po stronie południowej ołtarza. To jest tylko początek. To jest pół rozdziału poświęcone jest opisowi tej wody, która schodzi spod domu pańskiego. To jest podobny opis. Wody wypływały z domu pańskiego, ze świątyni. Gdziekolwiek się one kierowały, przynosiły uzdrowienie, restytucję. Nawet dochodziły te wody do Morza Martwego. Jest to obraz na boską łaskę podczas wieku tysiąclecia, gdy ta woda, ten strumień wody żywej, uzdrawiający będzie płynął do narodów ziemi, których stan jest przedstawiony jako pustynia po wschodniej stronie. I wynikiem tego błogosławieństwa będzie restytucja wszystkich narodów, ale chętnych do przyjęcia tego błogosławieństwa. Więcej, drodzy braterzu. W obrazie Morze Martwe przedstawia stan zagłady, stan śmierci. Tych, którzy są w grobach. Ale wody te dotrą i tam. Dosięgną także ich i przyniosą dla nich wzbudzenie ze śmierci. Wróćmy jeszcze na moment do naszego psalmu. Psalmu 46, do którego zaglądamy. Poratuje go Bóg zaraz z poranku. Oznacza to koniec wieku Ewangelii. Jest to większe błogosławieństwo dla zrozumienia nauk biblijnych. Dalej czytamy. Gdy się zburzyły narody, a zatrząsły się królestwa, Pan wydał głos swój i rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami. Twierdzą wysoką jest nam Bóg Jakubowi Sela. Zastanawiamy się, tak jak tutaj mamy podpowiedź w psalmie, aby przetrawić te słowa, które mówią o pomocy naszego Pana Boga. Pan zastępów jest z nami. Twierdzą wysoką jest nam Bóg Jakubowy. Mówiliśmy, że ten, który będzie daleko od niesprawiedliwości, który będzie unikał, będzie mieszkał na zamku. Mówiliśmy o Panu Bogu, który jest naszą skałą. Pójdźcie i oglądajcie sprawy pańskie, jakie uczynił spustoszenie na ziemi, który uśmierza wojny aż do kończyn ziemi. Łuk kruszy i oręże łamie, a wozy ogniem pali. Mówiąc, uspokójcie się, a wiecie, że ja Bóg, będę wywyższony między narodami, będę wywyższony na ziemi. Psalmista tutaj opisuje zakończenie światowych wydarzeń, końca wieku Ewangelii. Nastaje czas błogosławieństw dla ludzkości. Tak jak prorok Sofoniasza nam mówi w 3 rozdziale, werset 3. Bo na ten czas przywrócę narodom wargi czyste, którzy by wzywali wszyscy imienia Pańskiego, a służyli Mu jednomyślnie. Nastanie ten czas, czas błogosławieństw, gdy może się uspokoi, gdy uznają wszyscy Pana, Boga, za Stworzyciela, oddadzą Mu cześć i hołd. Wojny się skończą aż po krańce ziemi. Pokruszy łuk, oręże złamie, co mamy dowody w innych proroctwach, gdzie nie będzie już potrzeba, aby używano oręża. Czytaliśmy, że woda, która wychodziła spod tronu baranka, była zasilała też również drzewa, które rosły tam po obydwu drogach, po obydwu stronach rzeki. A przeczytajmy jeszcze, jak dokładnie pisze objawiciel. A w pośrodku rynku z obu stron rzeki było drzewo żywota, przynoszące owoc 12-raki, na każdy miesiąc wydające owoc swój, a liście drzewa służyły ku uzdrowieniu pogan. Owoce drzew i liście są dla uzdrowieniu pogan. Podobnie jak teraz pomagają nam owoce Ducha Świętego. Usposobienie ludzi będzie się rozwijać według tych przymiotów. Pamiętamy zapewne z psalmu 1 opis drzewa rosnącego nad rzeką. Tam to odnosi się do klasy Kościoła powoływanego w wieku Ewangelii. Tak potrzebujemy tej wody jak drzewo nad strumieniem wód. Rzeka życia jest symbolem wielu błogosławieństw. Sumuje to też kaznodzieja Salomonowy, gdzie opisuje, w jaki sposób odbywa się ruch wody na ziemi. I w 1 rozdziale, a w 7 czytamy tak. Wszystkie rzeki idą do morza, wszakże morze nie wylewa. Do miejsca, z którego rzeki płyną, wracają się, aby stamtąd wychodziły. Opisuje nam, że pomimo, że rzeki płyną do morza, nie ma tak, żeby morze zalewało lądy. I znowu opisuje cykl. Morze, woda paruje, schodzi jako deszcz, zasila źródła i cykl się zaczyna od początku. Jest to piękny, drodzy braterstwo, obraz na rzekę życia. Ona nigdy nie przestanie płynąć. Ta rzeka będzie cały czas zasilała i będzie można się będzie z niej korzystać i czerpać. I tak jak prorok Izajasz, którego cytowaliśmy tutaj często, posłuchajmy się jeszcze raz jego wersetem z 12 rozdziału, początek tego rozdziału. Oto Bóg, zbawienie moje. Ufać będę, a nie ulęknę się. Albowiem Pan Bóg mój jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. I będziecie z radością czerpać wody ze zdrojów tegoż zbawienia, co bratelstwu życzę. Amen.